Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Abel jakby zapadł się w sobie. Pamiętał ciemną postać Adel w swoim gabinecie i słyszał jej cichy głos, gdy mówiła: jest pan wyjątkiem w tym wilczym stadzie, panie Abel. Saul by pana polubił. A teraz ją także zamordowano. Zbyt pochopnie i niesprawiedliwie kiedyś ocenił tę kobietę. A teraz jest już za późno. Nie da się naprawić tego błędu. Dlaczego jej nie ochronił? Chociaż zapewne mógłby, gdyby się dobrze postarał. Musiał teraz zadać sobie to pytanie, chociaż podświadomie obawiał się odpowiedzi. Co to znaczy, że zamordowano ją w okrutny sposób? Nie jest w jednym kawałku. Jeśli to chciałby pan wiedzieć. Trafiła w ręce prawdziwego rzeźnika. Niech pan już jedzie. Moll machnął ręką, wskazując drzwi. Plaskowicz czeka na plaży w Kamiennym Potoku. Jak pan wróci, proszę o raport. Senat i prasa na pewno rzucą nam się do gardła. Najpierw Saul, teraz ta kobieta. Był już przy drzwiach, gdy doleciał go głos Kellermana. Abel, pan ma świadomość, że sprawy się komplikują. Gdy zażenano Adel, Salomon Rottenberg siedział w areszcie. Nie mógł tego zrobić, nawet gdyby bardzo chciał. Przynajmniej samodzielnie. Być może Salomon ma wspólników, cholernie sprawnych pomagierów. Musi pan ich znaleźć i to szybko. Nie chcemy kolejnego trupa w tej popapranej rodzince. Czy to jasne? Ale Abel był już za drzwiami, zaprzątnięty ponurymi myślami o winie i karze. Poczuł się zmęczony. W tym śledztwie nic nie układało się tak, jak powinno. Na dole czekał na niego milczący Kukulka z kluczykami do samochodu. Abel postanowił sam prowadzić. Szybko mijali miasto budzące się do życia. Kałuże lśniły w porannym słońcu, znacząc wszystkie nierówności szczerbatego i zapadającego się bruku. Ustępująca szarość odsłaniała fragmenty budynków i ulic, które tonęły wcześniej w oparach wilgoci i mgły. Na miejscu byli po kwadransie. Zaparkowali przy restauracji Bergschloss, niedaleko polskiej granicy. Na plaży dostrzegli grupkę stojących nieruchomo postaci. Podeszli bliżej i Abel, oprócz Plaskowica, rozpoznał doktora Martensa, fotografa i technika z policyjnego laboratorium. Wiatr od morza targał wściekle połami ich płaszczy, wzbijając na plaży tumany piasku. Martens pochylał się nad czymś, co z tej odległości wyglądało jak okrętowa, okrągła mina pokryta guzami wodorośli i szlamu. Głowa Adel Rottenberg była równo odcięta od korpusu, tak jakby użyto do tego celu ciężkiego rzeźnickiego topora lub gilotyny. Cała pokryta była mokrym piaskiem i morskimi glonami. Adel miała papierowo-bladą twarz i zapadnięte, otwarte oczy, w których Abel dostrzegł oznaki bólu i cierpienia, jakich musiała doświadczyć przed śmiercią. Ale jej ciemne źrenice były zastygłe i martwe, przyprószone ziarnami piasku niczym żółtą zmarzliną. Spojrzał pytająco na fotografa, a ten skinieniem głowy potwierdził, że wykonał już swoją powinność. Abel włożył rękawiczki i zaczął delikatnie oczyszczać twarz ofiary. Najpierw dostrzegł ciemne sińce pod oczami, a potem głębokie cięcia na czole i policzkach. Morderca zadał sobie wiele trudu, aby oszpecić tę wyrazistą, intrygującą twarz. Adel musiała umierać długo, straszliwie długo. Myślę, że najpierw została ogłuszona ciosem w twarz. Martens bezszelestnie klęknął obok niego. Nie zdziwiłbym się, gdyby od razu doszło do otwartego złamania czaszki. Następnie, gdy oprzytomniała, ktoś celowo zadawał jej ból długo i uparcie. To robota kogoś gorszego niż zwierzę. Zastanawia mnie jedno. Doktor podniósł się i otrzepał spodnie z piasku. Dlaczego tak się trudził? Śmierć to śmierć. To nieprawda. To znaczy? Doktor spojrzał pytająco na Abela. Żadna śmierć nie jest taka sama. Kiedyś myślałem podobnie, że to doznanie ostateczne, ale w jakimś sensie banalnie powtarzalne. Teraz wiem, że tak nie jest. Nigdy nie będziemy w skórze tych, którym ktoś odbiera życie. Nie poznamy ich bólu i strachu. Ci rzeźnicy nie chcieli, aby Adel odeszła zbyt szybko. Wręcz przeciwnie. Miała umierać w męczarniach, trwać w agonii na raty. Podszedł do Plaskowica. Kto znalazł głowę Adel? Zapytał. Turysta z pobliskiego pensjonatu, niejaki Manfred Klose. Plaskowic sięgnął po notatnik. Pochodzi z Olsztyna, przyjechał z żoną na krótki urlop. Pracownik tamtejszego browaru, lat 52. Przesłuchałem go już i odesłałem do pensjonatu. Ma zakaz opuszczania miasta. Co zeznał? Twierdzi, że wybrał się rano na plażę, aby poszukać bursztynu. Poprzedniego dnia był sztorm, liczył na dobry połów. Idąc, zauważył kilka metrów od brzegu jakiś obły kształt wystający z piasku. Pomyślał, że ma fart i trafi na bursztyn, wielki jak strusie jajo. Dopiero kiedy podszedł bliżej, zorientował się, że miał mniej szczęścia, niż mu się wydawało. Pobiegł do restauracji Bergsloss i zadzwonił na policję. O której godzinie znalazł Adel? Mówi, że około 8 rano. Właściciel restauracji potwierdza jego wersję. Gość wpadł do lokalu i roztrzęsiony poprosił o połączenie z Kripo. Podobno darł się tak, jakby go obdzierali ze skóry. Przesłuchajcie pracowników restauracji. Popytajcie w okolicznych pensjonatach. Ktoś mógł coś widzieć. Może ktoś zauważył ludzi z pakunkiem. Mogli mieć wojskową prezencję. Ja jadę po nakaz rewizji. Musimy przeszukać każdy kąt w domu Rotenbergów, pokój po pokoju. Nawet gdyby trzeba było zrywać podłogi i rozbierać piece. Spotkamy się później na komendzie. Pożegnał się z Plaskowicem i odwrócił twarzą w stronę morza. Na horyzoncie ledwie rysowała się gruba kreska tankowca zmierzającego do portu. Nawet z tej odległości widział małe światełko, zapewne kabiny sterowniczej. W tej małej kapsule toczyło się inne życie. Tamci ludzie żyli swoimi problemami, nieświadomi dramatu rozgrywającego się na plaży. Sina mgła spowijała horyzont, łącząc się skręconymi kominami z ciężkim, ołowianym niebem. Spojrzał w górę. Rozpościerający się nad nim błękit był martwy. Całkowicie nieruchomy i pozbawiony chmur. Zimny wiatr chłodził mu rozpaloną twarz. Zaczerpnął głęboko morskiego powietrza. Poczuł woń zgniłych glonów i orzeźwiającej soli. Morderca wciąż wyprzedzał go o krok.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.